Witam Państwa bardzo serdecznie w Centralnym Przystanku Historia przy Marszałkowskiej 107 w Warszawie. Dzisiaj mamy spotkanie bardzo ważne, szczególne, a dotyczy książki Arystokracja i ziemiaństwo wobec odzyskania niepodległości i budowy zrębów II Rzeczypospolitej do 1921 roku. Publikacja wydana przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. A naszymi gośćmi dzisiaj są redaktorzy oraz autorzy tekstów zawartych w niniejszej publikacji. I chciałbym bardzo serdecznie powitać pana doktora Marcina Schirmera, prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, historyka, też współpracownika z Instytutu Historii PAN oraz publicystę, który cały czas publikuje i bada historię środowiska ziemiańskiego. Chciałbym też powitać profesora Mariusza Krzysztofińskiego, pracownika oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz chciałbym powitać profesora Tomasza Pudłockiego, pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz redaktora naczelnego rocznika przemyskiego zeszyt Historia i Literatura i Język.
Dzień dobry Państwu.
Chciałem to jeszcze nadmienić, że zarówno profesor Tomasz Pudłocki, jak i profesor Mariusz Krzysztofiński są też współredaktorami niniejszej publikacji. Właśnie. Ziemiaństwo, arystokracja, grupa też wchodząca w skład ziemiaństwa. Myślę, że co prawda dużo się o tym środowisku mówi, pisze, jednak w dalszym ciągu uważam, że jest mnóstwo niedopowiedzeń. Zanim przejdę do książki, chciałbym tutaj zadać jedno pytanie. Pierwsze pytanie do jednego z naszych rozmówców, ponieważ myślę, że tutaj trzeba porozmawiać o tym, skąd się wzięła w ogóle ta inicjatywa tego cyklu konferencji organizowanych przez Oddział Rzeszowski. No i oczywiście odnosząc się do publikacji, która jest owocem tych obrad. Więc chciałbym skierować pierwsze pytanie, takie wyjątkowe pytanie do profesora Tomasza Pudłockiego. Skąd wzięła się właśnie inicjatywa na ten typ badań i na sfinalizowanie w tej formie tych obrad, w formie tej publikacji. Ja tak chciałbym powiedzieć, że byłem takim niemym świadkiem pewnego spotkania, bowiem jeszcze przed COVID-em w 2019 roku, podczas spotkania Akademii Niepodległości organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej już w Łańcucie, profesor Pudłocki był gościem, głosił wspaniały wykład i doszło do ciekawego spotkania i rozmowy. I chciałbym, żeby profesor tutaj coś powiedział o tych kulisach, bo są niezwykle ciekawe.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu doktorowi za pytanie. Nie wiem, na ile lubią Państwo spotkania, na ile spotkania spotkają się z Państwa jakby zainteresowaniem, ale często jest tak, że mówca coś powie, wykład się odbędzie i się rozchodzimy. No w przypadku Łańcuta było troszkę inaczej, bo ekipa była dość rozluźniona, zaczęły się różne pytania i ni z tego, ni z owego szef placówki, czyli pan dyrektor Witwójtowicz, zaczął mi zadawać jakieś pytania. No więc ja mówię, no panie dyrektorze, tak z całym szacunkiem, jesteśmy w Łańcucie, jednym z najważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o polską arystokrację, to gdzie, jak nie w Łańcucie, powinna się odbyć konferencja o arystokracji. I chyba powiedziałam to lekko w niewłaściwym momencie, bo pan dyrektor doszedł, no to panie profesorze, no to robimy. A że wymiana była publiczna, to tak jak mniej więcej byśmy dzisiaj z Państwem rozmawiali. Właśnie, mam nadzieję, że włączą się Państwo jakby w naszą dyskusję. No to skoro słowo się rzekło, to trzeba było to zorganizować. Mnie się wydawało, że rozmowa była taka czysto, byśmy powiedzieli, kurtuazyjna, sympatyczna, miła, już rozluźniona atmosfera, impreza się udała, prawie żeśmy się rozeszli. Po czym mija parę tygodni, dzwoni pan dyrektor Rzeszowa, czyli wszystkim dobrze znany pan profesor Dariusz Iwaneczko. Mówi, Tomek, słuchaj, no coś obiecałeś dyrektorowi Wójtowiczowi, i może wypadałoby się zobowiązać. Myślę, co ja obiecałem Wójtowiczowi, nie pamiętam. No ale kolega miał dużo lepszą pamięć niż ja. No i w ten sposób przyszło do tego, że poznałem pana profesora Krzysztofińskiego, który był wielką gwiazdą, przynajmniej z wielką gwiazdą w moim środowisku. Poznałem młodego, dobrze zapowiadającego się dzisiaj naczelnika, pana doktora Bukałę. No a wiele kwestii organizacyjnych po stronie zamku w Łańcucie miał wtedy na swoich barkach pan doktor Łukasz Chrobak. Więc szanowni państwo, czasem warto pamiętać o tym, co mówimy publicznie, co obiecujemy, bo czasem nic z tego nizowego ludzie nam to wypomną i będą prosili, żebyśmy się zobowiązali. Więc takie były początki. Wydaje mi się, że summa summarum nie najgorzej, żeśmy na tej publicznie złożonej obietnicy wyszli.
Bardzo dziękuję. Bardzo lubię takie smaczki, więc chciałem właśnie w ten sposób zagaić naszą rozmowę. Ale przechodząc do książki. Publikacja oczywiście nie wyczerpuje tematu, to od razu ja muszę to nawet stwierdzić, ale są to istotne elementy, które uzupełniają w znaczny sposób braki, luki w historii środowiska ziemiańskiego. I mamy tutaj różne tematy. Mamy kulturę, mamy gospodarkę, politykę, mamy kwestie związane z wojskowością, z dyplomacją oraz z rodzinnymi tradycjami niepodległościowymi, więc można powiedzieć, że w tej publikacji zostały poruszone niemalże wszystkie kwestie. Na poszczególnych oczywiście przykładach, przykład rodzin bądź jakiegoś szerszego kontekstu problemowego. I właśnie, jak do tego tematu należy podejść? Patrząc na treść publikacji, ale też patrząc z perspektywy szerszej historii, jaką rolę odegrało środowisko arystokracji, szerzej ziemiaństwa w odbudowie niepodległej Polski? Dosyć ogólne pytanie, ale chciałbym, żeby każdy z panów w jakiś sposób się do tego osobiście ustosunkował, posiłkując też na własnych doświadczeniach badawczych. Więc chciałbym zacząć właśnie od prezesa Schirmera.
Dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Odpowiedzieć można w dwojaki sposób. Wersja skrócona brzmi kluczowe, natomiast wersja poszerzona wymaga troszkę więcej, że tak powiem, słów. Generalnie ziemiaństwo, a szczególnie arystokracja, była grupą stosunkowo wąską. Wąską w sensie ilościowym. Stanowiła społeczeństwo, zaledwie ułamek społeczeństwa polskiego, zarówno przedrozbiorowego, jak i w okresie międzywojennym. Natomiast jej znaczenie w stosunku do własnej liczebności było nieporównywalne i niewspółmierne. Wynikało to oczywiście z wielu przyczyn, takich jak fakt dużo lepszego wykształcenia niż ogół społeczeństwa, wyższej zamożności, większej świadomości politycznej i narodowej, pewnej tradycji, kultury i balastu, które te rodziny ze sobą niosły od czasów średniowiecza aż do współczesności. Krótko mówiąc, ziemianie stanowili elitę ówczesnego narodu i jako taka mieli nie tylko przywileje, ale również obowiązki. Jednym z tych obowiązków właśnie było nadawanie tonu, przewodzenie społeczeństwu i stawanie w sytuacji, kiedy to było wymagane. Taką sytuacją ekstremalną był oczywiście wybuch Wielkiej Wojny, wojna polsko-bolszewicka, szansa na odzyskanie przez Polskę niepodległości. I ziemianie w dużej mierze ten obowiązek swój wykorzystali, angażując się już dużo wcześniej, przed wojną, w różnego rodzaju akcje, zarówno o charakterze politycznym, społecznym, przemysłowym, ale również wojskowym, zakładając stowarzyszenia, przewodząc tym stowarzyszeniom, finansując je często z własnej kiesy i będąc bardzo aktywnym podmiotem w zasadzie we wszystkich aspektach działalności społecznej. Momentami był to podmiot przewodni, czy wręcz dominujący. Wystarczy spojrzeć na przykład na kadrę dowódczą Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej czy wcześniej, to w zasadzie jest to środowisko wywodzące się w zdecydowanej większości ze środowiska ziemiańskiego. Przypomnijmy, że podczas Wielkiej Wojny były trzy duże jednostki, niezależne polskie jednostki. To jest Korpus Dowbora Błośnickiego, Armia Halera i Legiony Piłsudskiego. Wszystkie te trzy jednostki były założone i dowodzone przez osoby ze środowiska ziemiańskiego. I takich przykładów można by mnożyć. Także podsumowując, śmiem stwierdzić, że rola ziemiaństwa była nie tylko bardzo duża, ale też niewspółmierna w stosunku do liczebności tej grupy, ale wynikała ona z pewnego faktu właśnie, z pewnego kodu kulturowego, który wśród ziemian był zakorzeniony, dotyczący konieczności obrony ojczyzny, stawania w szranki wtedy, kiedy jest taka konieczność, szerzenia wartości patriotycznych, religijnych, i to wszystko znalazło swój wymiar, znalazło swoje ujście w takiej dziejowej próbie, jaka była podczas, jaka pojawiła się podczas Wielkiej Wojny, szansa na odzyskanie niepodległości, to zostało w 100% wykorzystane, a potem obronione podczas wojny polsko-bolszewickiej.
To teraz poproszę profesora Krzysztofińskiego o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, odpowiem na to pytanie w sposób następujący. Pierwszy rozdział tej książki ukazuje działalność kulturalną polskiego ziemiaństwa. Punktem wyjścia dla naszych rozważań w łańcucie była klęska powstania styczniowego. Tak się składa, że nikt tutaj niczego nie zdradzę. Pan profesor Tomasz Pudłocki, ja i pan doktor Łukasz Krobak pochodzimy z Galicji. Bardzo ważne, szczególnie dla mnie, są słowa, które powiedział profesor Stanisław Tarnowski, dyrektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trwanie narodu zależy od kultury. Dlatego pierwszy rozdział tej książki w kręgu kultury. Zanim rozpoczęła się walka zbrojna, etos ziemiański oddziaływał na szerokie rzesze polskiego społeczeństwa. Trzeba też powiedzieć, że ta końcówka wieku XIX to jest czas, kiedy na ziemiach polskich zachodzi szereg różnego rodzaju procesów społeczno-politycznych. Rzeczywiście dochodzi do erozji stanu szlacheckiego, ale także w warunkach rozbiorów tworzą się trzy wielkie nurty polityczne o charakterze powszechnym. I szanowni państwo, w kierownictwie tych nurtów znajdują się osoby o szlacheckim pochodzeniu i szlacheckich korzeniach. Była mowa o tym, że ta konferencja, pomysł zrodził się podczas Akademii Niepodległości, więc w tą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspominaliśmy tych mężów stanu, których nazwaliśmy in gremio ojcowie niepodległości. No to szanowni państwo, myślę, że warto sobie zdać sprawę z tego, że wśród tych ojców niepodległości Ignacy Prądzyński, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Piłsudski wywodzili się, pochodzili z rodzin szlacheckich. Oczywiście z racji tego zaangażowali się politycznie, czy to w ruch narodowy, czy w ruch socjalistyczny, czy Józef Piłsudski stał na czele Legionów. Ich stosunek do tradycji szlacheckiej bywał krytyczny. Jednakże ten etos szlachecki został przeniesiony na szerokie rzesze społeczeństwa. Żeby nie być gołosłownym, polska inteligencja jako elita jest rodowodu postszlacheckiego. Duchowieństwo również. Wystarczy, i tutaj znajduje się ten artykuł o Radzie Regencyjnej, jej skład tworzyły osoby, które wywodziły się ze stanu szlacheckiego. Duchowieństwo, taki przykład, no, osoba, która kończyła seminarium, zdobywając wiedzę, pozycję społeczną, de facto zmieniała swój stan społeczny. Ale wróciłbym jeszcze do okresu jeszcze wcześniejszego, do psalmów przyszłości. Psalm miłości, Zygmunt Krasiński, jeden tylko cud z polską szlachtą, polski lud. Czyli istniała głęboka refleksja, że naród, jego dążenia o suwerenny byt, musi, ta jego podstawa musi ulec poszerzeniu. I tutaj mamy bardzo wiele działań o charakterze społecznym, kulturalnym, gospodarczym. Nie sposób jakby wszystkich ich wymienić, które przygotowały to podglebie właśnie do odzyskania przez Polskę niepodległości. No i rzeczywiście przychodzi rok 1914, Wielka Wojna, która kończy się tym, o czym marzyli wszyscy Polacy, czyli klęską trzech państw zaborczych. No i Polska wraca na mapę świata. Był to ogromny wysiłek, w którym ziemianie odegrali bardzo ważną rolę. Dziękuję bardzo.
Profesor Pudłocki.
Dobrze, szanowni państwo, ja chyba widzę, że mam taką rolę, że będę od czasu do czasu dodawał łyżkę dziegciu do tego wspaniałego miodu. Oczywiście absolutnie zgadzam się z moimi przedmówcami i to, co powiedzieli, jest zdecydowanie kluczowe. No, ale zawsze pojawia się pytanie, skoro było tak dobrze, to czego było tak źle?
No bo mówiąc szczerze, z całym szacunkiem jakby dla ziem polskich pod zaborami, czy nie pod zaborami, no wtedy pod zaborami, to jednak możemy popatrzeć również na szlachtę, czy ziemiaństwo i arystokrację, jako znakomicie odnajdujących się w realiach państw zaborczych. Przypominam, że dotyczyło to zarówno wojska, dotyczyło to zarówno dyplomacji, no była to też grupa, która znakomicie sobie funkcjonowała ekonomicznie i tu oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami, to właśnie to zaangażowanie w ruch niepodległościowy wynikał również z tego, że grupa ta po prostu posiadała środki. Na ile te środki wykorzystywała na rzecz Polski i Redendy, a na ile rzecz na siebie samych, no to oczywiście to są już jakby badania szczegółowe. Więc do tego wszystkiego, co powiedzieli moi przedmówcy, ja bym dodał jeszcze jeden element, a więc element pojawiający się takiego troszeczkę, przepraszam za kolokwializm, może nie powinienem tak mówić w tym miejscu, ale kaca moralnego. To znaczy, skoro żeśmy świetnie się odnaleźli w realiach państw zaborczych, zwłaszcza mówimy o okresie około roku 1900, skoro nasze rody są spokrewnione z najlepszymi rodami niemieckimi i w Austrii, i w II Rzeszy, i w Rosji, to może tym bardziej mamy coś do zrobienia. Kolejna sprawa. Zmieniają się realia polityczne, o których mówili moi przedmówcy. Pokażmy, że nie jesteśmy tylko związani ze światem ancien reżimu. Więc to, co mówię, wbrew pozorom, wcale nie podważa słów moich poprzedników, ale ich wzmacnia. To znaczy, to ogromne poczucie, że my, nasi ojcowie, nasi dziadowie korzystali z wcześniejszego systemu. Zmieniły się realia, mamy możliwości właśnie, jak powiedzieli moi przedmówcy, finansowe, edukacyjne, znajomość świata, tym bardziej musimy się zaangażować, żeby nowa Polska, która się odradza, nie zostawiła nas gdzieś na boku, abyśmy byli ważną tego częścią. Więc kto, jeżeli nie my, mamy stać na czele? Kto, jeżeli nie my, mamy łożyć czy finansowo, czy też daniną krwi? I myślę, że tego jest tyle fantastycznych tych historii z czasów roku 18, 19, 20, ponieważ ta tyle co miniona przeszłość troszkę niektórym jednak uwierała i zmuszała do zajęcia bardzo aktywnej postawy, aby nie być odsuniętym na bok i nie być trochę oskarżanym o dość powszechną jakby postawę, czyli oportunizm. Bo mimo wszystko wiele osób też tymi oportunistami przed rokiem 1918 czy 14 było. Więc tak, zgadzam się, ale z pewnym założeniem, że było to tak, był ten taki imperatyw moralny, aby udowodnić swoją przydatność w nowym państwie.
Bardzo dziękuję. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, tak kończąc ten akurat wątek, podczas ostatniej konferencji zostało powiedziane coś bardzo prozaicznego, może naiwnego. Jedna z prelegentek powiedziała, która ma korzenie ziemiańskie, na koniec swojego referatu powiedziała: oceniajcie nas sprawiedliwie, prezentujcie wady, zalety, ale traktujcie właśnie jako historię ludzi po prostu. Nie podchodząc pod żadną ideologię. Jeżeli coś było źle, to znaczy było źle. Ale żeby to było oczywiście traktowane fair play. No i faktycznie, ja też się nawet zgodzę z tym wszystkim, że ten okres, jeszcze dodam nawet od siebie, taką własną refleksję, że XIX wiek to był też taki rodzaj takiej, można powiedzieć, pokuty po pierwszej Rzeczpospolitej, czyli zwłaszcza myślę tutaj o tych rodzinach, rodach, które były mocno powiązane z przedstawicielami Targowicy. Potomkowie Targowiczan bardzo szybko się odwrócili od swoich rodziców i przystąpili do działań patriotycznych. No i oczywiście tutaj do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wiele osób w narracji odnosi się do tej demokracji szlacheckiej, do tego upadku Rzeczpospolitej, ale nikt nie zwraca na to uwagi za bardzo, że właśnie to środowisko szlacheckie wzięło na barki podnoszenie sprawy polskiej na arenie też międzynarodowej. Bo tylko oni mieli na to możliwości, wiedzę oraz pieniądze. A może zacząłbym od pieniędzy, a potem przyszedłbym do wiedzy. Dobrze. To jest taka moja luźna też refleksja. W książce poruszane są jeszcze wątki, które myślę, że warto, o których warto wspomnieć. Może traktowane trochę marginalnie w niektórych pracach, Ale jak właśnie panowie oceniają, czy może dostrzegają jakąś wybitną postać tego środowiska w czasie I wojny światowej i w walkach o granicę do 1921 roku? Tutaj pan prezes wspominał o generale Dowborze Muśnickim. Ja wspominam, właśnie powiem o tej osobie, o której mało się mówi, czyli o kapitanie Cezarym Halerze, który zginął pod Zebrzydowicami w wojnie polsko-czeskiej w 1919 roku. Właśnie. Jak panowie tutaj na to patrzą, jak oceniają ten wątek? Czy faktycznie jest dużo opowiadać o tym epizodzie? Czy to jest raczej taka marginalna rzecz w tym kontekście? Więc ponownie zacznę od prezesa Schirmera, ponieważ jest autorem opracowań dotyczących udziału ziemian chociażby w wojnie polsko-bolszewickiej.
No tak, rzeczywiście. Ja myślę, że trzeba po pierwsze podkreślić, że ziemianie angażowali się nie tylko w walce bezpośrednio zbrojnej na froncie, no bo jak mówimy wojna, to myślimy o okopach, armatach i o strzelaniu, prawda? Co jest naturalne. Natomiast nie odzyskalibyśmy niepodległości, a na pewno byśmy nie uzyskali takich granic, jakie uzyskaliśmy i nie utrwalilibyśmy ich, gdyby nie działalność dyplomatyczna, która może nie jest tak efektowna, ale powinna być skuteczna. Ja akurat w tym wypadku wyjątkowym uważam, znaczy to jest taki moment w historii Polski, gdzie nasza działalność dyplomatyczna była wyjątkowo skuteczna, spójna i jak trzeba było, to potrafiliśmy zażegnać spory pomiędzy różnymi ugrupowaniami czy też poglądami politycznymi i działać wspólnie, razem w imię dobra ogólnego. To jest taki przykład z jednej strony budujący, a z drugiej strony chyba powinien przyświecać również wszystkim innym elitom, również współczesnym, że jak jest taki, przychodzi taki moment, jest pewien taki obszar, czy zakres wartości, co do których powinniśmy występować razem. Tak, myślę w tej chwili o traktacie wersalskim, prawda? I o tych sporach między NDK-ami a Piłsudczykami. I na tym tle tutaj warto podkreślić znaczenie, rolę hrabiego Zamoyskiego, który oczywiście emblematyczną postacią, jeżeli myślimy o endecji, to jest Roman Dmowski, co jest całkowicie naturalne i oczywiste. Natomiast to zaplecze bliższe i dalsze umożliwiło mu dokonanie tych rzeczy, których dokonał właśnie. I jednym z takich postaci był niewątpliwie Zamoyski, który nie tylko, że finansował z własnej kieszy utrzymanie Komitetu Narodowego i struktur całych, ale też służył właśnie kontaktami w świecie dyplomatycznym, w świecie arystokratycznym, co wówczas było w dużej mierze tożsame, powiedzmy sobie, bo to jeszcze mówimy o okresie, kiedy na mapie Europy dominowały królestwa i cesarstwa. I ta umiejętność współpracy pomiędzy tymi środowiskami, no jednak w sumie różnymi, prawda, pokazała, że najważniejsze są imponderabilia i co do tych imponderabili powinniśmy być zgodni. Natomiast jeszcze chciałbym się odnieść, jeśli mogę, ad vocem do pana profesora. Pan profesor tutaj mówił o oportunizmie, pewnie też występował, natomiast ja bym wolał wskazać na pozytywizm, bo to jest zjawisko, które w drugiej połowie XIX wieku zdominowało myślenie zarówno ziemian, arystokracji, jak i również inteligencji miejskiej. I to myślenie pozytywistyczne, które było reakcją i szokiem na przegrane powstania i na taką tradycję polską hura patriotyczną, romantyczną, spowodowało, że zaczęły powstawać struktury w różnych obszarach i na różnym zakresie, które z czasem zostały wykorzystane w momencie, kiedy nadeszła ta dziejowa chwila, czyli wybuch Wielkiej Wojny Światowej. Także ta praca u podstaw, praca pozytywistyczna zaowocowała faktem włączenia się aktywnego w procesie, kiedy wielkie mocarstwa chwyciły się za przyszłowe łby i skutkowała tym, że Polska odzyskała niepodległość, utrwaliła tą niepodległość i stała się, no może nie mocarstwem, bo do tego aspirowaliśmy, ale nie mieliśmy na to specjalnych szans, ale jest takie określenie czasów polityki dwudziestolecia międzywojennego, mocarstwo regionalne. I taką rolę uważam, że tyle mieliśmy i mamy taki potencjał, żeby pełnić rolę mocarstwa regionalnego, co miało miejsce w czasie II Rzeczpospolitej.
Ja chciałbym jeszcze powrócić do Romana Dmowskiego, bo na tą okazję przygotowałem sobie jeden cytat i pozwolą Państwu, że go przeczytam. To są myśli nowoczesnego Polaka. W społeczeństwie, w którym ton życiu nadaje pierwiastek szlachecki, a tak u nas jest i dziś nawet, wszelkie żywioły wypływające do góry mimo woli upodobniają się szlachcie. Wspominałem o tym, że nasza książka rozpoczyna się w okresie popowstaniowym, czyli mamy kilkadziesiąt lat historii. Rzeczywiście w przeciągu tych kilkudziesięciu lat postawy bywały różne. Trzeba też, myślę, zwrócić uwagę na pewne kwestie pokoleniowe. Osoby, które miały ze sobą pewne doświadczenie życiowe, raczej nie chciały angażować się w działania zbrojne czy konspiracyjne, czyli działały na polu społecznikowskim, ekonomicznym czy politycznym. Jeśli mowa o czynie zbrojnym, to dla mnie takim znakiem, symbolem jest siódemka ułanów Władysława Beliny Prażmowskiego. To jest Łódź ziemiańska, która też przybywa i wsparcie otrzymuje w majątku w Goszycach. I myślę, że ten modus operandi powtarza się także w latach późniejszych, w okresie II wojny światowej. Nie jestem specjalistą od dyplomacji, więc nie będę dyplomacji się wypowiadał, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej następującej rzeczy. Mianowicie każda utrata możliwości przez państwo zaborcze, czyli każde jego osłabnięcie było wykorzystywane. I na przykład po rewolucji 1905-1907 na terenach dawnego zaboru rosyjskiego, ale także na tych, które były nazywane jako ziemie zabrane, mamy niesamowity wysyp przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznikowskim, które są organizowane i finansowane przez polskich ziemian. Podam przykład bardzo ważny, Polska Macierz Szkolna i jej finansowanie przez Maurycego Zamoyskiego. Ale jeśli jeszcze chodzi o pierwszą wojnę światową, wspomniałem o tym, że bardzo wiele się zmieniło. Rzeczywiście, upadły trzy państwa, ale także upadły trzy domy monarsze. Nie ma Habsburgów, nie ma Hohenzollernów, nie ma Romanowych. Los tych ostatnich był najgorszy. Europa staje się, Europa Środkowa i Wschodnia, terenem wielkiego chaosu i zamętu niebywałego. Nawet Ferdynand I z dynastii Koburskiej, car Bułgarów, w wyniku rewolty żołnierskiej zostaje zmuszony do abdykacji. Przedstawiciele ziemiaństwa nie żyją w próżni. Widzą, co się dzieje. A myślę, że jeszcze jeden jest element, mianowicie Traktat Brzeski, gdzie tak naprawdę upada jakiekolwiek przywiązanie już do Austro-Węgier. No bo jeśli Austro-Węgry zachowują się w ten sposób, no to to jest koniec. Kształt Europy Środkowej się zmienia. I tutaj powstaje państwo polskie, w którym, tak jak wspomniałem, etos szlachecki staje przyjęty przez inteligencję, ale nie tylko. Przez cały korpus urzędniczy i korpus oficerski. Myślę, że ten stan trwał przez jeszcze następnych kilkadziesiąt lat.
Szanowni Państwo, skoro mowa o wyrazistych postaciach, to ja bym tu przywołał postać wtedy tylko biskupa od 25 roku, arcybiskupa, ostatecznie kardynała Adama Stefana Sapiehy. Bo oczywiście mówimy o dyplomacji, mówimy o zaangażowaniu wojskowym, ale to był akurat człowiek, książę, czyli mówiąc szczerze, trudno będzie znaleźć kogoś wyższego rangu w polskim episkopacie wtedy, który powołał komitet pomocowy dla wszystkich w Galicji dotkniętych wojną. Komitet ten był tak mocno, fantastycznie zorganizowany systemowo, czyli coś, co nam nie do końca wychodzi zawsze w Polsce. My jesteśmy dobrze akcyjnie, gorzej na co dzień. A więc książęco-biskupi komitet ratunkowy z Krakowa stał się wzorem dla wszystkich diecezji, aby angażować, o właśnie, księży,
ziemiaństwo, burżuazję, bogatych mieszczan, wszystkich, którzy mają pieniądze, mniej ucierpieli niż najubożsi, czyli przede wszystkim chłopi. Dlaczego przywołuję postać Sapiehy? Ponieważ wtedy on jakby pokazał, że bycie księciem, przypominam, najpierw był księciem, to kiedyś fantastycznie wyjaśnił podczas jednego ze swoich wykładów profesor Andrzej Nowak. Czy był bardziej księciem, czy był bardziej księciem kościoła? Profesor Nowak przynajmniej wtedy, o ile mogę zaufać swojej pamięci, podkreślił, że to pochodzenie książęce było dla niego kluczowe. On się wtedy pochylił jakby nad tymi, którzy byli najubożsi. Że bez wsparcia takiego codziennego, bez lekarstw, bez jedzenia, ci ludzie bardzo szybko by odpłynęli no tutaj w kierunku drastycznych ideologii, a te drastyczne ideologie, właśnie jak wspomnieli moi przedmówcy, rodzą się i ujawniają się coraz bardziej na wschodzie. To dlatego właśnie Amerykanie z Hooverem na czele pomagają najpierw Belgii, później Polsce, a później właściwie wszędzie, gdzie się tylko da, w Europie środkowo-wschodniej, aby ludzie nie byli zdesperowani. A Sapieha jest pierwszy, on jest pierwszy przed Amerykanami. No i pytanie, noblesse oblige. I tu okazuje się, że wychowanie w pewnych wartościach, o których wspomniali moi poprzednicy, plus znakomite zabezpieczenie finansowe pozwoliło Sapiesze nie na wygodne życie, chociaż prowadził dość wygodne życie, nazwijmy rzecz po imieniu, ale równocześnie na pokazanie, że Polacy to również przede wszystkim ci, którzy nie mają co jeść, którzy są dotknięci bezpośrednimi działaniami wojennymi, którzy wracają bardzo często z wielomiesięcznych czy wielotygodniowych emigracji, przymusowych emigracji, są często uciekinierzy i im trzeba pomóc. Trzeba im pomóc regularnie, systemowo. I wydaje mi się, że wśród wielu postaci, ważnych postaci dla historii Polski w czasie I wojny światowej, to właśnie książę biskup jest jedną z najciekawszych postaci, który jakby nie zapomniał, że stratyfikacja społeczna to nie tylko piękne hasła, to nie tylko ideologie, to nie tylko wzniosłe pomysły, ale przede wszystkim ludzie, których czasem trzeba po prostu wykarmić, odziać i pomóc im w codziennych sprawach.
Dziękuję, ale chciałbym tutaj jeszcze zadać takie pytanie i zacząłbym właśnie od profesora Pudłockiego, bo jak już zaczęliśmy kwestię dyplomacji, działalności społecznej, profesor poświęcił tekst właśnie tej działalności dyplomatycznej. Odbudowujący się organizm państwowy potrzebował dyplomatów. Powstała Polska, dla wielu części świata kraj egzotyczny, bądź kompletnie nieznany, zwłaszcza dla Amerykanów. Polska też potrzebowała kredytów. Żeby uzyskać te kredyty, to znowu wracamy do punktu wyjścia, potrzebna była odpowiednia dyplomacja. Na początku odzyskania, już po odzyskaniu niepodległości, wśród tych dyplomatów było mnóstwo przedstawicieli arystokracji, ziemiaństwa. Profesor na pewno wie, do czego zmierzam. Zmierzam do postaci, do dwóch postaci bardzo ważnych, jak Sapieha i Lubomirski. Wskazuję tutaj Kazimierza Lubomirskiego. Jego starszy brat Andrzej, przemysłowiec, biznesmen, zaangażował się w czasie konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie był specjalistą do spraw gospodarczych. Natomiast ja nie chciałbym się dopytywać tutaj o postać ordynata Przeworskiego, ale właśnie o jego brata Kazimierza. Żeby pan profesor coś powiedział o tej działalności za oceanem, to już od razu zdradzam, i ocenił tą działalność. Ja może do tego jeszcze coś dodam od siebie, ale może najpierw pan profesor coś powiedział na ten temat.
Ja widzę, że pan doktor próbuje tak trochę prowokacyjnie sprawdzać, na ile znam jego książkę o Andrzeju Lubomirskim. No dobrze, a ja mam bardzo słabą pamięć na historyka, więc proszę wybaczyć, jeżeli jednak nie będę mieć pamięci fotograficznej i nie odpowiem tak, jakby kolega sobie życzył. Szanowni państwo, pojawia się oczywiście w roku 18-19 pytanie, kto ma stanowić korpus dyplomacyjny Nowej Rzeczypospolitej. Jak państwo wiedzą, po bardzo krótkim okresie rządów Jędrzeja Moraczewskiego, tekę premiera i ministra spraw zagranicznych obejmuje Ignacy Jan Paderewski, bardzo mocno zaangażowany, o czym już wspominali moi poprzednicy, w działalność dyplomatyczną i zagraniczną. Ale wiadomo było, że trzeba te placówki jakoś obsadzić szybciej, wolniej, ważne lub mniej ważne. I oczywiście pytanie się pojawia, kto ma wyjechać jechać. No, szanowni państwo, kompetencje są bardzo ważne w tamtym czasie. Znajomość świata jest bardzo ważna. Obycie pewne jest bardzo ważne. Proszę popatrzeć na dzisiejszy świat, już abstrahując od polityki, kto nas reprezentuje i jak postępuje. No, pewne lapsusy są niewybaczalne. No, albo znamy kraj, do którego jedziemy, albo nie znamy, albo znamy języki, albo ich nie znamy. No i pojawia się oczywiście pytanie, kto to wszystko wie? Czyli kto ma wiedzę, kto ma obycie, kto ma znajomości i kto ma języki. No są dwie grupy w Polsce. Albo Żydzi, albo arystokraci. No i trochę tak właśnie drogą do tego dochodzi właśnie do wyboru Kazimierza Lubomirskiego. Jak wspominał prowadzący, czyli pan doktor Chrobak, postać, która była w Stanach Zjednoczonych już wcześniej, ale tylko raz, która miała dobre podłoże gospodarcze jako całkiem niezły, użyję nowoczesnego słowa, biznesmen. I wydawało się, że do kraju tak całkowicie pochłoniętego w dużej mierze kwestiami finansowymi, kwestiami prestiżowymi, gdzie pieniądze się przede wszystkim liczą, a to państwo przeczytają choćby u Floriana Znanieckiego, który był bardzo zaskoczony pobytem w Stanach Zjednoczonych, że dla Amerykanów głównie były pieniądze. Więc wysyłamy człowieka z pieniędzmi, ze znajomością języków i minimalną znajomością terenu. No ale nie było to żadną tajemnicą, że Kazimierz Lubomirski trafił, szanowni państwo, na fatalny okres w dziejach Stanów Zjednoczonych. Jak państwo wiedzą, tu zwłaszcza kobiety, do tej pory nie było w Stanach Zjednoczonych kobiety prezydenta. Ale zapominamy o tym, że Thomas Woodrow Wilson jesienią 1919 roku po bardzo intensywnych miesiącach miał głęboki wylew, później był zaraz drugi. I kto rządzi w tym okresie? Nie rządzi wiceprezydent, bo jest niedopuszczony do prezydenta. Nie rządzi sekretarz stanu, czyli byśmy powiedzieli minister spraw zagranicznych. Nieoficjalnie rządzi żona. Więc szanowni państwo, którzy mają dzisiaj żony ze sobą, proszę zwracać uwagę na żonę, bo żona czasem może pełnić dużo bardziej kluczowe znaczenie, nie tylko w gospodarstwie domowym, nie tylko w życiu osobistym.
I unikać wylewów.
Unikać wylewów jak prezydent. No i szanowni państwo, Kazimierz Lubomirski przyjeżdża właśnie wtedy. On dostaje mocne polecenie. Masz zdobyć fundusze. Nam potrzeba na armię. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Co więcej, cały czas Paderewski mu się wtrąca, bo to jest właśnie to, jestem posłem, nie było wtedy ambasady. Jestem posłem, ale tak naprawdę mój szef, czyli minister, premier, tak naprawdę bez przerwy, znający dużo lepiej obszar, mi się wtrąca i Lubomirski ma ogromny problem, jak się w ogóle znaleźć, zwłaszcza, że nie może zdobyć nawet listów akredytacyjnych. Państwo sobie wyobrażają coś takiego, że mamy posła, powiedzmy dzisiaj ambasadora, który jest wysłany, jest zatwierdzony, ale nie może rozpocząć misji. Ale to przecież Lubomirskiemu zawdzięczamy jeszcze chwilę tę siedzibę, bo lada moment będzie nowa siedziba ambasady. No właśnie, on kupuje tą siedzibę dla ambasady, bo wie, że oczy kupują. Amerykanie kupują ten. On odbywa cały szereg świetnych wywiadów, gdzie pokazuje się nie jako arystokrata, ale jako biznesmen. I to kupuje troszeczkę Amerykanów, przynajmniej na sam początek. Co się dzieje dalej, to oczywiście powie państwu artykuł, to już powiedzą państwu jakby inni, ja tylko zachęcam jakby do lektury. Arcyciekawy i bardzo trudny okres. Więc jeżeli państwo sądzą, że Waszyngton jakże daleki wtedy od Rzeczypospolitej, jakże wchodzący w okres izolacjonizmu i nie interesujący się Europą, był tylko taką jednostką, gdzie tylko oddychamy, chodzimy na przyjęcia i dobrze spędzamy czas, to mają państwo rację. Ale przy okazji było tam sporo trudnych rzeczy, z którymi trzeba było się odnieść. I powiem tylko jeszcze jedną rzecz na zakończenie. Pamiętajmy o tym, że dyplomacja jest taką rzeczą, to każdy ją porównuje jakby do marynarki. Do kamizelki. Kamizelka nam pomaga w figurze. Stąd na przykład panowie tacy okrągli jak ja, w wieku średnim, zakładają, bo lepiej wyglądają. A co w momencie, kiedy kamizelka przestaje trzymać? I tak jest z dyplomacją. Więc może nie doceniamy naszych dyplomatów. Może jakby misja Kazimierza nie była najwybitniejszą misją. Ale co by było, gdyby pojechała osoba zupełnie bez koneksji i od razu podpowiem, bez takiej żony, tu znowu zachęta do lektury, jako była Teresa z Wodzicki, która była uważana za dużo zdolniejszą do rozmawiania z Amerykanami niż właśnie jej mąż poseł.
Troszeczkę się dziwnie poczułem, bo sam nie mam kamizelki, więc chwila niepewności była.
Ale kolega jeszcze nie jest w wieku średnim.
właśnie o roli tej dyplomacji, to tak jeszcze tak na marginesie chciałbym dodać, że Kazimierz Lubomirski, kiedy zakończył swoją misję w Stanach Zjednoczonych, skupił się na działalności biznesowej, ale też sprawami, zajmował się też sprawami sportu w Polskim Komitecie Olimpijskim. W 1923 roku został poproszony wyjątkowo, żeby wziął udział w uroczystym spotkaniu z królem Ferdynandem I, królem Rumunii, oraz jego żoną Marią, podczas spotkania z przedstawicielami polskich władz oraz z właścicielami zamku w Łańcucie, czyli z Alfredem Potockim oraz jego matką Elżbietą z Radziwiłłów. I w tych rozmowach, takich już bardziej luźnych, to była pierwsza oficjalna wizyta głowy państwa kraju sojuszniczego w okresie międzywojennym, więc to było bardzo ważne, doniosłe wydarzenie. I właśnie w tych rozmowach brał udział Kazimierz Lubomirski, który tak już na marginesie został też uchwycony w kronice filmowej. Być może Filmoteka Narodowa udostępni fragment tego spotkania kiedyś w przyszłości, będzie można go tam zobaczyć. To już tak całkowicie w ramach takiej dygresji. I chciałbym to pytanie podtrzymać. Wracam się właśnie z tym samym pytaniem do profesora Krzysztofińskiego, czy w tym okresie, który dotyczy ta książka, czy może w okresie tym późniejszym, czy jest ktoś, o kim można wspomnieć z perspektywy działalności tej dyplomatycznej, może z historii tej lokalnej?
Zaskoczę kolegę. Jest. Nie wiem, czy to jest postać dobrze znana, ale ma piękne, polskie i łatwo zapadające w pamięć nazwisko. Mikołaj Rejs-Przyborowa. Szanowni Państwo, to był ziemianin z Galicji. On był członkiem parlamentu austriackiego, ale był też stronnikiem politycznym Wincentego Witosa. Był nazywany czasami czerwonym, czasami zielonym hrabią i należał do tego środowiska kilku ziemian, którzy wspierali bardzo mocno ludowców. Ale Mikołaj Rej także bywał w Paryżu i brał udział w pracach, może nie w pierwszoplanowej roli, ale Komitetu Polskiego w Paryżu. Ale on zasłynął jeszcze jakby z czego innego. Mianowicie wydał taką pracę, Kwestia agrarna, czy sprawa agrarna, w której wskazywał, pokazując na dokonania zaboru pruskiego, w jaki sposób włościanie powinni uzyskać ziemię. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja pewnie wyprzedzę kolejne pytanie kolegi dotyczące relacji środowiska ziemiańskiego z innymi grupami społecznymi. Jeśli chodzi o włościan, to dwór polski jako ostoja polskiej kultury, miejsce, gdzie kultywowano polskie tradycje, był punktem odniesienia dla Włościan. Pozytywnym i krytycznym też, o charakterze negatywnym. Ale myślę, że znam przynajmniej, mogę wskazać jeden przykład, gdy dwór czy włościanie nie byli przeciw dworowi, ale byli obok. Wystarczy przeczytać wspomnienia Jana Słomki, wspomnienia wójta z Dzikowa, gdy on z tego doświadczenia, sposobu funkcjonowania dworu rodziny Tarnowskiej wyciąga dla siebie wnioski i buduje kapitał własnej rodziny poprzez wykształcenie dzieci, poszerzanie własnego majątku, inwestowanie w przedsięwzięcia o charakterze handlowym czy nawet produkcyjnym. Dlatego, że jeśli chodzi o tą postać, to na pewno jest to Mikołaj Rej i z Przyborowa. I jeśli Państwo w Bibliotece Narodowej, to jego dzieło, o którym wspomniałem, jest w ogólnym takim otwartym dostępie. Myślę, warto je przeczytać, gdyż był autorem bardzo wielu, jak na ówczesne czasy, śmiałych tez.
To teraz poproszę prezesa Szirmana o zabranie głosu. To jeżeli tutaj już profesor Krzysztoński rozszerzył kontekst i wyprzedził moje pytanie, To właśnie chciałbym się pana prezesa zapytać o właśnie tą działalność tą dyplomatyczną, o której pan, jaką ma pan spostrzeżenia na ten temat, czy z własnego doświadczenia w zakresie badań naukowych. I jak już oczywiście tutaj profesor Krzysztofski zaczął temat, to zadałbym jeszcze jednocześnie drugie pytanie, właśnie jak pan patrzy na te nierówności społeczne, czy ewentualnie na te relacje pomiędzy dworem a wsią, w tym na okresie nas interesującym, czyli u progu odzyskania niepodległości, czy tuż po odzyskaniu wolności przez Polskę w 1918 roku.
Dwa różne wątki, ale jeszcze odnoszą się do dyplomacji. Rzeczywiście do dyplomacji muszą być najlepsi. A w owym okresie najlepsi to właśnie byli synowie ziemiańscy i synowie wywodzący się ze środowiska arystokracji. Najlepsi pod względem przygotowania merytorycznego, prawda? Bo o tym mówimy. Stąd korpus dyplomatyczny II Rzeczpospolitej był zdominowany przez środowisko ziemiańsko-arystokratyczne. Im wyżej, tym ta reprezentacja była większa na szczeblu dyrektorów departamentów, ministrów czy też posłów, a potem ambasadorów. To było szczególnie widoczne. Oczywiście po przewrocie majowym w latach 30. to zjawisko uległo pewnemu osłabieniu i wtedy obserwujemy, jak gdyby w momencie, kiedy Beck przejął Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to obserwujemy coraz większy napływ do Ministerstwa Środowiska tak zwanych pułkowników, czyli elit wywodzących się, prawda, z legionów i generalnie propiów sutrzykowskich. Natomiast na początku ta dominacja była przytłaczająca. Ona się przejawiała nie tylko, że tak powiem, ilościową czy proporcjami, prawda, ale również pewnym sposobem bycia, stylem życia, sposobem komunikowania się, które to środowisko narzuciło siłą niespecjalnie, tylko po prostu tak wyszło. Narzuciło w Ministerstwo Spraw MSZ w Pałacu Brilla, prawda, funkcjonował na takich zasadach, że ton wiodło środowisko ziemiańsko-arystokratyczne. Ono narzuciło pewien sposób bycia, pewną dezynwolturę, którą się to środowisko oznaczało, ale ta dezynwoltura nie oznaczała lekceważenia czy też niedopełnienia obowiązków, tylko jak gdyby takiego manifestacyjnego pokazywania, że pewne rzeczy są do zrobienia i my to zrobimy, ale niekoniecznie w takim trybie i w takim drylu stricte urzędowym, jak to sobie by minister wymarzył. Natomiast kończąc wątek arystokratyczny, chciałem tutaj powiedzieć troszkę, jest pewnego rodzaju paradoks, że bycie arystokratą nie zawsze popłaca. I tutaj najlepszy przykład jest właśnie hrabiego Maurycego Zamoyskiego, którego dorobek i wkład nikt nie neguje, jeżeli chodzi o okres I wojny światowej, zaangażowania politycznego i dyplomatycznego. Natomiast z tego powodu, że był hrabią i właścicielem ziemskim, nie został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej, bo właśnie w tym momencie to się obróciło przeciwko niemu, bo Vox Populi głosujący stwierdził, że nie będzie prezydentem jeden z większych właścicieli ziemskich w Polsce, w dodatku hrabia. Także bycie arystokratą nie zawsze popłaca i czasami to przeciwko nim się odnosi. Natomiast odnośnie tego drugiego wątku, to jest rzecz skomplikowana, wydaje mi się, i budząca kontrowersje nieraz, bo to jest trochę tak. Mówimy dwór i wieś. Z jednej strony to były dwa oddzielne światy i dwa oddzielne byty. Dwór żył swoim życiem, wieś żyła swoim życiem. Ale z drugiej strony to były dwa organizmy, które były immanentnie na siebie skazane i które wzajemnie bez siebie nie mogły funkcjonować. Dwór był pewnym odnośnikiem dla wsi, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z rolnictwem, z postępem rolniczym, z oświatą, z nowymi odmianami roślin i tak dalej, ze sposobem zarządzania. Natomiast dwór bez wsi nie mógł funkcjonować, dlatego że potrzebował pracy najemnej tychże robotników, czy też fornali, którzy wywodzili się ze wsi. Więc to jest takie dosyć, powiedziałbym, skomplikowany twór, który już w tej chwili możemy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach historycznych z powodu tego, co się wydarzyło po roku 1944, ale warto podkreślić, że dwór był pewnym punktem odniesienia dla wsi. I można było dworu nie lubić, można było uważać właścicieli ziemskich za obszarników, krwiopijców i wyzyskiwaczy, ale w momencie, kiedy się wydarzało na wsi jakieś nieszczęście, typu ktoś zachorował, pożar, krowa się zdechła, to dwór był pierwszą instancją odwoławczą. To wtedy gdzie się szło? Nie szło się do urzędu gminy, który był daleko. Nie szło się na posterunek policji, którego nie było. Nie szło się, nie wiem, do starosty. Tylko wtedy szło do dziedzica i się mówiło, panie dziedzicu, proszę pomóc. I można było zawsze liczyć na tą pomoc. Na opiekę medyczną, na apteczkę, na zezwolenie na wyręb drewna z lasu, żeby odbudować chałupę, na podwodę, która pozwoliła choremu być zawiezionym do najbliższego szpitala czy do felczera. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te dwa organizmy z jednej strony były na siebie skazane, ale z drugiej strony dwór pełnił taką rolę, powiedziałbym, ostatniej deski ratunku w momencie jakiegoś zagrożenia, które na wsi występowało.
Dziękuję za odpowiedź. Jak też jak najbardziej się zgadzam. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że pokazała to też II wojna światowa. Jaką rolę pełnił dwór. To oczywiście tutaj może trochę wychodzę poza ramy naszej rozmowy, ale organizacja Tarcza Uprawa, która zasługuje na przypominanie w miarę możliwości źródłowych, głębsze opracowanie, która była, można powiedzieć, takim kręgosłupem podziemia, no w znacznej mierze była obsadzona przez właścicieli dworów, bądź ich pracowników. Mam tutaj na myśli administratorów, zarządców.
Ja może gwoli do powiedzenia tylko powiem, że na jesieni będzie w Krakowie duża wystawa poświęcona Tarczy Uprawie. Ona jest przygotowywana w muzeum przez muzeum tamtejsze, przy dużym wkładzie nas jako Towarzystwa Ziemiańskiego, ale również Fundacji Włodków. Zbieramy materiały, zbieramy artefakty i będzie to, i doktor Chorąski jest właśnie koordynatorem tego wydarzenia, także na jesieni wydaje mi się, że warto będzie się wybrać do Krakowa, żeby taką wystawę obejrzeć.
Dobrze. Żeby też nie przedłużać, ja jeszcze będę miał takie pytanie do panów. Myślę o tym, kogo tutaj wskazać w tym okresie z historii lokalnej, czy z tej szerszej historii. Ja miałem takie różne przemyślenia. Nie wskazałbym nikogo, jednej osoby konkretnie wybitnej spośród z tej grupy społecznej. Każdy miał na swoim podwórku swoje dokonania. Niektórzy nawet, możliwe, że nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, czego dokonali. Ja tutaj myślę o takiej postaci, która nie była powszechnie bardzo znana. Może w okresie tym poprzedzającym I wojnę światową, tuż po niej, to może i tak. Ale myślę tutaj o Jerzym Turnale z Mikulic, który zorganizował kursy ziemiańskie, ale też organizował kółka rolnicze na wsi. Organizował spotkania z włościanami, dzielił się swoimi dokonaniami w zakresie uprawy. Czyli wchodzimy w kwestię pozytywistyczną, kwestię ekonomiczną. Coś, co jest może nie takie spektakularne dla nas tutaj zebranych, ale niezwykle śmiertelnie istotne w szerszej perspektywie, już tutaj nie wchodząc w kwestie ekonomiczne. To jest raz. Druga rzecz. Postać Zdzisława Lubomirskiego. No, można powiedzieć, symbolicznie przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu, który stanął na czele państwa. Drobna rzecz. To jest, można powiedzieć, jego bycie na scenie to jest raptem kilka dni. Ale uważam, że dokonania niesamowite, ponieważ dokonał, myślę, że właściwego wyboru, jak na ten moment, na tą chwilę, gdzie powstało kilka takich jednostek, jednostek państwowych, które szły w stronę odzyskania niepodległości, bo to nie było oczywiste, że tym centrum będzie Warszawa. Był też Lublin. Był też Tarnobrzeg, Republika Tarnobrzeska, mocno komunistyczna, ale to za chwilę oddam głos. I żeby to już nie przedłużać, właśnie to zakończył, jak gdyby Zdzisław Lubomirski wskazał konkretną osobę, konkretne miejsce, gdzie ma się centralizować ta władza ostatecznie. Proszę wskazać właśnie z własnych perspektyw, z własnej tutaj, może to być jednym zdaniem, kto zasługuje na taką szczególną uwagę. W tej książce przewija się mnóstwo takich nazwisk, w zasadzie w każdym artykule. Nie ma artykułu, gdzie nie ma tu jakiegoś takiego ciekawego, istotnego wątku. Więc zanim tutaj oddam panom głos, może tutaj profesor Krzysztofiński się wyrywa do odpowiedzi, więc oddam głos panu profesorowi, który wspomniałem o Tarnobrzegu, z Tarnobrzega pochodzi.
Z Dzikowa dokładnie. Od razu chciałem państwa zaprosić na naszą kolejną konferencję, która będzie się właśnie w Dzikowie, w siedzibie rodowej Tarnowskiej, dzieje to Tarnobrzeg, 15-16 październik. Będzie dotyczyła losu ziemiaństwa po 1944 roku. Ale tak próbowałbym jeszcze zbiorczo odpowiedzieć. Była mowa o pozytywizmie, ale myślę, że o jednej rzeczy zapomnieliśmy. O ożywieniu religijnym, które objęło ziemię polskie w końcu XIX wieku. I kilka osób chciałbym wskazać, które za to ożywienie religijne odpowiadają i jak wielki ich wkład był właśnie to uobywatelnienie innych warstw społecznych. Honorat Koźmiński, ojciec Andrzej Albert Chmielowski, Bernard Łubieński, odnowiciel redemptorystów i krzewiciel kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ale także misjonarz i rekolekcjonista. A te misje były skierowane właśnie do przedstawicieli innych warstw społecznych. Ojciec Edmund Bojanowski. Kolega pytał o osobę, którą ja bym jeszcze wskazał. Ojciec Jacek Woronicki. Dominikanin, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czyli człowiek kościoła i człowiek nauki, książę, ale także osoba, która służyła w kawalerii. A wracając do tego roku 1918 i tej nieszczęsnej Republiki Tarnobrzeskiej, myślę, że możemy wskazać dwa miejsca, do których doszło do rewolty. Jedna to jest rzeczywiście Republika Tarnobrzeska, a drugie to jest tak zwane, dzisiaj już mało o nim się wspomina, powstanie zamojskie w końcu grudnia 1918 roku. Oczywiście obydwa wystąpienia zawdzięczamy propagandzie bolszewickiej. Republika Tarnobrzeska, rzeczywiście wiec chłopów, zaatakowano majątek Dolańskich w Grębowie. Dzików został osłoniony przez Włościan wywodzących się z tej miejscowości. Jeśli chodzi o powstanie zamojskie, tam rzeczywiście część jednostek Wojska Polskiego wyszła z garnizonu z czerwonymi sztandarami, rozbito żandarmerię i tak dalej, i tak dalej. Dołączyła się do nich część fornali z kilku okolicznych majątków. To jest sytuacja, która miała miejsce na Lubelszczyźnie. Myślę, że to pokazuje, jak wielkie było też skala napięcia społecznego. Wspomniałem o tym punkcie odniesienia. To jeśli chodzi o Galicję, to mamy tutaj, patrząc na jej historię, możemy wskazać elementy, gdy dochodziło do sojuszu Włościan ze Stańczykami. Rok 1908, namiestnictwo Bobrzyńskiego i tak zwany sojusz małych rolników z wielkimi. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, paradoksalny. Jan Stapiński, działacz ludowy, wywodził się z rodziny włościańskiej. Szanowni państwo, on zakupił resztkówkę w Klimkówce. I żeby wprowadzić, zamknąć to jakąś klamrą, w 1946 roku w ramach reformy rolnej ta resztówka została mu zabrana, gdyż przekroczył 50 hektarów. I myślę, że to jest jakby też glosa do tego, co mówiłem, jak ten etos szlachecki oddziaływał na innych. Nie będę, choć wspomnę innego Trybunału Ludowego, Jakuba Bojko, który mówił, że jeśli chłop ma choć jedną morgę ziemi, to już jest panem. Bo jest nieusuwalny, samodzielny. Decyduje sam o sobie, ale dziękuję bardzo. Myślę, że o tych sprawach będziemy też rozmawiać na pewno podczas kolejnych odsłon i podczas kolejnej konferencji.
Dziękuję panie profesorze za ciekawą wypowiedź. może teraz zwrócę się do profesora Pudłockiego, czy chciałby wskazać osobę. No oczywiście tutaj pomijając Sapiehę, czy jeszcze ktoś jest taki warty. No, to oczywiście to były takie moje luźne refleksje, na które na początku mówiłem o tutaj Turnale, o Zdzisławie Lubomirskim, bo chciałem też tutaj coś od siebie dodać. Jak z perspektywy? Ja myślę generalnie, bo, że to jest... Wszędzie możemy znaleźć jakąś taką oryginalną postać, o której warto powiedzieć, i wiele osób jest dalej anonimowych. Ale właśnie jak pan profesor by patrzył z perspektywy tych takich jednostek, które są jeszcze takie... Czy to jest właśnie Zdzisław Lubomirski wybija się na czele z tych wszystkich postaci?
Panie doktorze, jesteśmy w Warszawie. Pan i tak nadużył cierpliwości tutaj siedzących warszawiaków, sprowadzając Zdzisława Lubomirskiego do paru dni. Więc muszę powiedzieć, że nasza publiczność jest bardzo, bardzo dzisiaj łaskawa. Albo nie znają państwo świetnej książki Roberta Blobauma właśnie o Warszawie w czasie I wojny światowej. Więc ja bym myślę, że Zdzisława Lubomirskiego potraktował o wiele szerzej, nie tylko dlatego, że jesteśmy w byłym zaborze rosyjskim, nie dlatego, że jest to postać ważna z punktu widzenia Warszawy, ale jest to zdecydowanie postać ważna, która nas fajnie wprowadza, jak pan słusznie zwrócił uwagę, w nową przestrzeń, jaką będzie odradzająca się Rzeczpospolita. To jest jeden element. Drugi element, całkowicie zgadzam się z moimi przedmówcami, ale zapominam, że mamy w tym roku mało wygodną rocznicę, jako jest Rabacja Galicyjska. Otóż ojcowie i wnukowie odrobili lekcje z 1846. To trzeba też powiedzieć. I absolutnie pan doktor Sirmę ma rację, różnie to mogło wyglądać lokalnie, ale na pewno lekcja została odrobiona. To znaczy, że nie możemy jednak budować tak ogromnych przepaści pomiędzy warstwami społecznymi, bo te przepaści oczywiście były. No i teraz odpowiadając na pytanie. Ja poruszę jeszcze inny element, o którym często zapominamy, jakim jest bycie mecenasem. Myśmy się wielokrotnie zastanawiali, co gdyby nie mecenat prywatny. Skoro mecenat państwa nie działa, albo działa bardzo słabo, zarówno w jednym, drugim, jak i trzecim zaborze, pieniądze idą właśnie na naszych, a więc na tych, którzy są w tym wypadku nam wygodni, czyli oczywiście władzom w Petersburgu, w Berlinie, bądź w Wiedniu, to co by było, gdyby nie ten mecenat prywatny? I państwo pewnie znają lub nie znają postać związaną z Wielkopolską, później mocno z Nowym Jorkiem, a ostatecznie z Krakowem, teraz troszeczkę idę w kierunku tego zaboru, którego żeśmy do tej pory pomijali, czyli właśnie zabór pruski, bo najmniej się pojawił w naszej dyskusji. Co gdyby nie taka postać jak Erasm Mierzmanowski i pomysł polskiego Nobla? Nie wiem, czy państwo wiedzą, że istnieje coś takiego dzięki władzom województwa małopolskiego oraz miasta Krakowa. Jest ta nagroda wręczana, jest ona finansowana dzisiaj ze środków publicznych, ale przecież pierwotnie w testamencie Erasm Mierzmanowski, ziemianin, znakomity biznesmen, jeden z bogatszych Polaków mieszkających za oceanem, który wrócił i kupił sobie naprawdę piękną posiadłość dzisiaj na obszarze Krakowia, wtedy to była wieś pod Krakowem, czyli Prokocim. On nie ma dzieci, nie będzie jakby kontynuacji rodziny, to co robię? Przekazuje cały majątek na rzecz instytucji zaufania narodowego, bo wtedy nie było państwa, a więc Akademii Umiejętności. I takich postaci, szanowni państwo, znajdziemy dużo więcej. Jesteśmy w Warszawie, więc myślę, że Kasa Mianowskiego jest tego też znakomitym przykładem. I pytanie zasadnicze, jak my postrzegamy nasze społeczeństwo i w przyszłości, i dzisiaj? A jak państwo wiedzą, tutaj... Nie zdradzę żadnej tajemnicy, jesteśmy przed strajkiem mojego środowiska, czyli środowiska akademickiego, no bo w momencie, kiedy państwo nas zawodzi finansowo, to kto nam powinien pomóc? Kiedy państwo nas zawodziło przed I wojną światową, wielu prywatnych donatorów z rodzin większych czy mniejszych, takich jak Raczyńscy, tacy jak Czartoryscy, tacy jak Lubomirscy, dawali pieniądze, ale polskiego Nobla również ufundował ziemianin z niezłą smykałką finansową. I myślę, że tym bym zakończył, czyli o postać jeszcze sprzed I wojny światowej, która pięknie położyła taki akcent na finansowanie naszej kultury, na finansowanie naszej literatury oraz postaw społecznych, a że pierwszą nagrodę dostał Henryk Sienkiewicz, jeden z najbogatszych naszych pisarzy, no to już można mieć pretensje tylko do jury, a na pewno nie do Jerzmanowskiego.
prezes Schirmer.
Ja króciutko, idąc tym tropem, chciałbym wspomnieć postać Jaroszyńskiego, który był w swoim czasie jednym z bogatszych Polaków, ale potem oczywiście w wyniku rewolucji cały ten majątek stracił. Natomiast zdążył jeszcze przekazać gro majątku, między innymi na stworzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prawda? I to jest dzieło, które przetrwało jego, które przetrwało kolejne pokolenie i które cały czas funkcjonuje w naszej świadomości, w naszym życiu akademickim i kulturowym. Natomiast wracając do kwestii przekazania władzy przez Lubomirskiego Piłsudskiemu, rzeczywiście to miało miejsce. Natomiast cytując klasyka, on się z tego nie cieszył wcale, bo Piłsudski był wówczas postrzegany jako radykał socjalista, człowiek troszkę niebezpieczny, nie wiadomo skąd się wziął, dokonywał jakichś zamachów, a trochę awanturnik. Natomiast tutaj wszedł takie środowisko bardzo konserwatywne, zastałe, nieznoszące właśnie wszystkiego, co jest związane z jakąś rewolucją, czy w ogóle nawet podejrzeniem o rewolucję. Także przekazanie władzy było pokojowe, ale bez entuzjazmu.
No i dlatego potem Zjednoczenie Rodowe Książąt Lubomirskich 100 lat temu w czasie przewrotu majowego zorganizowało tajne zebranie i zadali sobie pytanie: moi drodzy, co my w takiej sytuacji robimy? Czy idziemy z marszałkiem, czy wręcz przeciwnie? Czy nawet zebrania innych wybranych działaczy wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego? I to też, no może to jest śmieszne, ale właśnie w trakcie tych rozmów przodował Kazimierz Lubomirski, właśnie zadał to pytanie: panowie, co robimy z tym fantem, z tym przewrotem, czy zamachem, w zależności, kto miał jaki do tego stosunek. No ale oczywiście tak już na marginesie, bo wspomniał pan o Karolu Jaroszyńskim, też jeszcze do niedawna całkowicie zapomniana postać, ale mamy jeszcze, wspominaliśmy o, był wspomniany Mikołaj Potocki z Paryża, ale zapomniany Aleksander Lubomirski, który był akcjonariuszem spółki zarządzającej kanałem sueskim. Po śmierci ufundował schronisko dla młodzieży w Krakowie. To jest w tej chwili siedziba Uniwersytetu Ekonomicznego. Właśnie w tymże mieście. Dobrze. Powoli będziemy kończyć. Natomiast mam takie pytanie już luźniejsze. Jak oceniają panowie aktualny stan badań nad losami środowiska ziemiańskiego? O co powinniśmy to uzupełnić? Czy jest coś konkretnego, co jest w zasadzie takie zaniedbane? Czy powiem inaczej, czy nie za bardzo ideologicznie podchodzimy do tego tematu? Ja nie wskazuję tutaj na nachylenie, czy w prawo, czy w lewo. Czy coś powinniśmy w tej kwestii zmienić, naprawić? Prezes Schirmer, to zacznę.
Nie chciałbym się narazić środowisku akademickiemu, ale w moim przekonaniu nie ma czegoś takiego jak systematyczne badania nad ziemiaństwem. Proszę mi wskazać jeden ośrodek naukowy w Polsce, w którym byłaby grupa osób zajmująca się badaniem nad ziemiaństwem w sposób systematyczny, czyli długofalowy, i nie przyczynkarski, i nie regionalny, tylko w wymiarze ogólnopolskim. Czegoś takiego nie ma.
To ja się wtrącę panu od razu. To może środowisko ziemiańskie zrobiłoby tak, jak się robi na Zachodzie. Czyli w tym wypadku ufundowałoby katedrę, pracownię czy zespół, który będzie dobrze opłacony i podejmie te badania. Tak się robi na Zachodzie, więc myślę, że koledzy lub koleżanki, nieważne z jakiego ośrodka, na pewno pójdą w tym kierunku.
Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo chętnie, pod warunkiem, że zostanie w Polsce przeprowadzona reprywatyzacja i będziemy mieli z czego ufundować taką katedrę. Ja się pierwszy zobowiązuję wyłożyć grosz w momencie, kiedy będzie taka możliwość fizyczna. Także natomiast już bardziej serio. Czego nam brakuje? Znaczy, jest bardzo dużo literatury dotyczącej ziemiaństwa, literatury o charakterze takim popularno-naukowym. Bardzo dużo się publikuje pamiętników i wspomnień i chwała za to, bo to rzeczywiście świetny materiał badawczy, listy i tak dalej. Pod tym względem to środowisko jest aktywne, żyje i funkcjonuje. Natomiast dużo się ukazuje w wydawnictwie o charakterze regionalnym. Obserwujemy bardzo silne takie zjawisko, że ci historycy regionaliści publikują wiele prac dotyczących swojego regionu i oni często posiadają wiedzę unikalną i dużo większą niż byłby w stanie zgromadzić człowiek z jakiegoś dużego ośrodka akademickiego. Wadą tego jest to, że te prace ma charakter rozproszony, w związku z tym nawet nie wszyscy o tym wiemy, nie ma jednego miejsca, gdzie można by sprawdzić, co się publikuje w danym zakresie, danym terytorium, czy dotyczącej danej rodziny. Ale te prace, nawet jeżeli nie mają dobrego warsztatu naukowego, to często niosą ze sobą unikalne informacje i są źródłem wielu materiałów ikonograficznych bardzo cennych. Dużo właśnie też publikują rodziny pochodzenia ziemiańskiego czy arystokratyczne, wydają wspomnienia, pamiętniki, czy własne, czy kogoś ze swoich rodzin. Natomiast nie ma jednej rzeczy, która już dawno powinna się ukazać, mianowicie nie ma syntezy. Nie ma syntezy ziemiaństwa. Jeżeli przyjmiemy, że ziemiaństwo było bardzo ważną grupą społeczną w historii Polski, w pewnych momentach wręcz wiodącą, co do tego chyba jest zgoda, to troszkę jest dziwne, że nie ma syntezy tej grupy. Jest synteza inteligencji, prawda? Ukazało się na ten temat ileś książek. W tej chwili jest bardzo w Białymstoku bardzo silny zespół powołany z dużym grantem, którzy badają historię kultury i wsi. I to jest też, to się ma zakończyć syntezą wsi. Natomiast nie ma jednej książki, która by w sposób syntetyczny, wyczerpujący opowiadała historię ziemiaństwa i to historię ziemiaństwa w skali ogólnopolskiej, a nie Wielkopolska, Pomorze, Kresy, Galicja, Kongresówka i tak dalej. To jest trudne. To jest trudne, bo trzeba się po prostu wzbić ponad te regionalizmy, trzeba tą materię przeanalizować. Być może do tego potrzebny jest zespół, być może nie jest to praca dla jednej osoby, ale ja uważam i postuluję i wielokrotnie o tym mówiłem, że jeżeli na czym się powinniśmy pochylić, to nad stworzeniem syntezy ziemiaństwa. O co apeluję nieustannie.
I właśnie o to mi też chodziło w pytaniu. Profesor Krzysztofiński.
No, była mowa o strajku, o grancie, o syntezie. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby ktoś próbował zestawić taką bibliografię dotyczącą historii polskiego ziemiaństwa jako punkt jakby pewnego wyjścia i punkt odniesienia do dalszych badań. Tym bardziej, gdy jest mowa o tym, że jest ona rozproszona. Ja pewnie Państwa nie zaskoczę, gdy powiem, gdy moim zdaniem powinniśmy jednak też się skupić na badania dotyczących relacji pomiędzy ziemiaństwem a innymi grupami społecznymi. Jest to bardzo ciekawe i bardzo ważne, gdy weźmiemy pod uwagę te wielkie procesy, które zachodziły od powstania styczniowego, tak de facto aż do roku 1989. No bo też rozmawiałem z kolegami tak w kuluarach, no i pytałem się, no dobrze, a ziemianie, ich zaangażowanie w działalność opozycyjną w okresie PRL. Jaki był stosunek ziemiań i zaangażowanie na rzecz Solidarności? Myślę, że choć pokrótce i może w formie niepełnej, może tylko szczątkowej czy wycinkowej, ale próbą odpowiedzi na to pytanie będzie nasza konferencja dotycząca losów ziemian po 1944 roku. Ale też zdaję sobie sprawę, że ten postulat pana profesora jest niezwykle obszerny pojęciowo i terytorialnie. No bo tak naprawdę II Rzeczpospolita, gdy ją budowano, gdy o niej myślano, to za wzór stawiano sobie pierwszą Rzeczpospolitą. Nikt nie myślał o innym kształcie państwa, czy to był Dmowski, czy Piłsudski. Piłsudski jeszcze nawet bardziej z tą swoją myślą federacyjną, oczywiście zmienioną. Więc to wyzwanie jest ogromne. Myślę, że przed nami my będziemy się starali takimi drobnymi kroczkami pewne rzeczy porządkować i publikować. Mam nadzieję, chyba i wrażenie, że ta nasza konferencja o losach ziemiaństwa po 1944 roku nie będzie pewnie ostatnią. Dziękuję bardzo.
Króciutko dopowiadając, nie zapominałbym o emigracji, bo to jest znakomita ilość rodzin pochodzenia ziemiańskiego, a szczególnie arystokratycznego po wojnie znalazła się na emigracji i tam odgrywali bardzo ważną rolę nie tylko w organizacjach polonijnych czy polskich, ale również w ogóle w życiu tych krajów i tych państw. Także to jest też bardzo istotny aspekt.
No i pan prezes Schirmer mi ubiegł. Miałam być na koniec jakoś oryginalna, nie będę. Szanowni państwo, tak, całkowicie się zgadzam, że nie, panie prezesie, bardzo dobrze. To znaczy widać, że jakby nie staramy się wybitnie ustawać tej rozmowy, ale równocześnie wchodzimy w interakcję. A to chyba dla państwa jest dużo ciekawsze. Tak, to znaczy ja jestem wielkim zwolennikiem w ogóle badań porównawczych. Im jestem starszy, tym bardziej dostrzegam ich walor. To znaczy my nie zrozumiemy fenomenu czy specyfiki, czy Polski, czy jakiegokolwiek tematu związanego z Polską, jeżeli będziemy się skupiać tylko na specyfice polskiej. No więc właśnie, czym jest arystokracja polska w kontekście Rosji, Prus, Austrii, Europy? Wtedy możemy to poznać, kiedy prowadzimy badania porównawcze. Kiedy to samo jest w dwudziestoleciu międzywojennym, a przecież drugi tom, to już od razu państwu zdradzimy, że liczymy, że w tym roku ukaże się już drugi tom, już jest po recenzjach, więc lada moment będzie kolejna lektura. No właśnie, dwudziestolecie i druga wojna światowa. W jaki sposób zrozumiemy, na ile ziemiaństwo i arystokracja są polscy, są jedyni, niepowtarzalni, noszą w sobie ten pierwiastek, jeżeli nie porównamy tego z innymi arystokracjami czy grupami ziemiańskimi z krajów takich jak, no właśnie, Czechosłowacja, podobno najbardziej demokratyczny kraj w Europie Środkowej w dwudziestoleciu międzywojennym, a z arystokracją głównie niemiecką. No właśnie, pytanie jest zasadnicze, dlaczego oni mają tyle fantastycznych rzeczy, dlatego mnóstwo rzeczy udało się jakby im arystokracji odzyskać, skoro mowa o pieniądzach, nazwijmy po imieniu, a nie ma tego elementu konfliktowego. Ja, szanowni państwo, powiem może jeszcze inaczej. Na samo zakończenie i tu już będę kończyć. Kiedy pojawił się pomysł zrealizowania pierwszej konferencji, ja jako stosunkowo młody badacz byłem z jednej strony zaskoczony tym, że przecież tyle napisano w latach 90. To znaczy próbowano to odium sprzed 89 roku zdjąć. To znaczy pokazać, że przecież arystokracja i ziemiaństwo tyle zrobiły. Czy w takim wypadku my możemy w ogóle wnieść coś nowego do dyskusji, do nauki, bo przecież w nauce chodzi o to, żeby wnosić nowe rzeczy, a nie tylko utrwalać się w swoich sądach. No i muszę powiedzieć, Mariuszu, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale w czasie organizowania pierwszej konferencji byłem przerażony, ile jest jeszcze tematów, które można podjąć. I wydaje mi się, że wszystko to, co powiedzieli moi przedmówcy, pokazuje, że chociaż temat znany, chociaż wiele rzeczy wydaje nam się, że jest już oklepanych, to czy w skali mikro, o których mówił wspominał pan prezes, czy w skali makro, tematyka daje fantastycznych wiele pól. Więc ja bym sobie naprawdę życzył, żeby te pieniądze się znalazły. Czy będzie finansował, czy będzie to cykl grantów z NCN-u, czy z jakiegoś innego ośrodka grantowego, czy może IPN właśnie się pięknie zaangażował, bo to są też pieniądze, szanowni państwo, które jakby ta instytucja przekazuje właśnie na badania nad arystokracją czy ziemiaństwem, czy może pojawi się grant taki solidny na co najmniej kilka dobrych lat i na dobry zespół. Tak, zdecydowanie ta grupa, ta warstwa społeczna zasługuje na to, aby te badania kontynuować i rozszerzać o nowe wątki.
Ja chciałem tutaj jeszcze uzupełnić, będę miał taką rolę troszeczkę takiego tłumacza, bo tutaj padła informacja o zapowiedź drugiego tomu. Profesor Pudowski o tym wspomina. Profesor Krzysztofiński neguje. Nie, proszę źle nie zrozumieć. Książka wyjdzie.
No właśnie, to się przestraszyłem, że jednak nie wyjdzie.
Ona jest po recenzjach, tylko jesteśmy jeszcze przed trybem prac redakcyjnych, korektorskich, więc będziemy potrzebowali jeszcze trochę czasu. Myślę, że w przyszłym roku ta książka już się ukaże. Miejmy nadzieję, że będzie zainteresowanie i będziemy mogli ją promować i być może nawet tutaj z nią przyjechać.
Proszę państwa, jeszcze na zakończenie. W Łańcucie była mowa o konferencji. Teraz jest mowa o grantach i katedrach. Strach myśleć, co będzie dalej. Ale chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć o tych badaniach porównawczych. Zgoda co do Czechosłowacji, ale w Czechosłowacji zupełnie inaczej potraktowano arystokrację węgierską. Ale to też jest kwestia porównawcza. Dziękuję bardzo.
Jeszcze mam jedno pytanie, ponieważ prawie już każdy z gości miał swoje takie oddzielne pytanie, to mam ostatnie pytanie do i taką prośbę do pana prezesa Schirmera. Niedawno ukazała się pana najnowsza książka Powrót Ziemian, dwory, pałace i zamki, które odzyskały dawną świetność. Zakładam, że książka dotyczy miejsc, które mają jak gdyby swoje drugie życie w obecnej Polsce. Proszę coś o niej opowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Książka się rzeczywiście ukazała, jest już dostępna w księgarniach i w internecie. Ja niestety nie zachowałem się jak rasowy PR-owiec, bo nie przyniosłem ze sobą egzemplarza, żeby tutaj państwu pokazać. Dopiero mi to przyszło do głowy, jak już tu siedzieliśmy. Mea culpa. Natomiast moja książka rzeczywiście... Ja się znosiłem z pomysłem na tą książkę od dłuższego czasu i rozmawiałem z wieloma ludźmi, odwiedziłem wiele miejsc. W mojej książce opisałem 7 przypadków rewitalizacji obiektów zabytkowych o charakterze ziemiańskim. To są zarówno dwory, jak i pałace, jak i jeden zamek. Rewitalizacji w sensie odnowienia, przywrócenia im funkcji mieszkalnych, ale to jest jak gdyby warunek konieczny, ale niewystarczający. A warunek drugi, w tych obiektach, znaczy wybrałem takie obiekty, które nawiązują do tradycji ziemiańskiej, czyli w których prowadzona jest działalność o charakterze szerszym niż tylko mieszkanie i cieszenie się z tego, że mam fajny dom, świetnie wyposażony. Czyli to są ludzie, którzy prowadzą działalność na rzecz otoczenia. W mniejszym bądź większym zakresie, w zależności od tego, jakie mają możliwości i jakie mają pomysły. To są osoby, które... organizują koncerty muzyczne, organizują spotkania, gdzie życie tętni kulturalne, literackie, towarzyskie. Czyli krótko mówiąc, nawiązują do tej tradycji ziemiańskiej. Także ta książka, tak mówiąc troszkę w cudzysłowie, to jest takie zwycięstwo ducha nad materią. Nie ma ziemiaństwa jako takiego, zostało zniszczone. Nie ma większości tych dworów czy też pałaców. Natomiast są ludzie, którzy kontynuują pewne tradycje, pewien etos, pewne wartości wyznawane przez ziemian, nawet jeżeli się nie wywodzą ze środowiska ziemiańskiego, bo takie przypadki też opisuję, ale w momencie, kiedy poznają historię tego obiektu, kiedy wgryzają się w jego przeszłość, w byłych właścicieli, analizują, co tam się wydarzyło wcześniej, jak ten obiekt wyglądał, jak był na przestrzeni wieków się zmieniał, to oni łapią tego bakcyla ziemiańskiego i czasami stają się bardziej ziemiańscy niż byli właściciele. Także to jest takie zjawisko, które oczywiście jest marginalne w skali kraju, ale które występuje, istnieje i które jest godne analizowania i pokazywania. Co starałem się zrobić w mojej książce.
I zakładam, że o Gorzycach pan wspomniał.
Tak, i Gorzyce są jednym z podmiotów badawczych mojej książki.
Zachęcam państwa, żeby wybrać się do Małopolski i odwiedzić Nowy Dwór w Gorzycach. Można tam przenocować. Szanowni państwo, nie wiem, jakie są tutaj kwestie techniczne. Myślę, że dyskusję mogę zamknąć i bardzo bym chciałbym państwu, panom podziękować za rozmowę, za poświęcony czas, państwu za cierpliwość. Mam nadzieję, że nie zmęczyliśmy państwa i zachęcamy do śledzenia zapowiedzi i nowości wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej i proszę oczekiwać, bo zaznaczam, wbrew zapowiedziom kolegi, drugi tom powstanie.
Ja tylko sugerowałem, że może nie w tym roku, ale zapraszam państwa też do Dzikowa, czy w roli słuchaczy, czy w roli prelegentów. Dziękujemy bardzo.
15-16 października bieżącego roku. Zapraszam też ze własnej, tutaj ze swojej strony. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do widzenia.